Niniejszy materiał stanowi głęboką analizę mechanizmów trwałej efektywności i spełnienia, opierając się na koncepcjach Jima Collinsa. Główna teza zakłada, że prawdziwy sukces nie jest wynikiem pogoni za zewnętrznymi trofeami. Jest on raczej pochodną odkrycia własnego kodowania oraz pielęgnowania wewnętrznego ognia. Rozumiemy go jako autentyczną miłość do rzemiosła i samego procesu pracy, wliczając w to jego złudność i koszty, czyli tak zwany podatek od charówki. Autor przeciwstawia powierzchowną motywację egzystencjalnemu żarowi. To on pozwala zachować sprawczość nawet w obliczu klifów, gwałtownych zmian życiowych, które niszczą dotychczasową tożsamość i wprowadzają człowieka w stan dezorientacji, tak zwaną mgłę. Kluczem do przetrwania tych kryzysów nie jest radykalna zmiana czy paniczna próba odzyskania kontroli. Rozwiązaniem jest metoda małych kroków. Simplex Stepping. Pozwala ona na iteracyjne odkrywanie nowej drogi, poprzez działanie w granicach aktualnej widoczności, oddzielając tożsamość człowieka od pełnionej przez niego roli. W ten sposób tekst redefiniuje mistrzostwo jako trwałą więź z procesem doskonalenia i proponuje etykę pokory wobec własnej niewiedzy. Wewnętrzny ogień w ujęciu Jima Collinsa to pojęcie niebezpieczne. Łatwo go zafałszować. To nie jest chwilowa ekscytacja czy entuzjazm, lecz palenisko, które ma dawać ciepło przez dekady. Prawdziwy ogień oznacza miłość do samego procesu pracy, a nie do prestiżu czy uznania. Można kochać koronę, nienawidząc rzemiosła. Wtedy mamy do czynienia z ambicją w przebraniu powołania. Miłość jest potężniejsza niż dyscyplina, bo tylko ona pozwala znosić rygor przez lata. Chirurg zna ciężar błędu, naukowiec akceptuje lata jałowych prób, a lider mierzy się z samotnością decyzji. Podatek od stresu i charówki jest testem, a nie zaprzeczeniem powołania. Prawdziwe pytanie brzmi, czy trud tej pracy jest kosztem, który jestem gotów płacić, ponieważ sama praca nadal ma dla mnie sens? Wypalenie bywa skutkiem niezgodności między energią człowieka a formą pracy. Jim Collins interesuje się biograficzną trwałością ognia, tym, co sprawia, że ludzie nie gasną po pierwszej dekadzie lub trzeciej porażce. Ogień ma charakter egzystencjalny. Kto kocha wyłącznie medal, nie przetrwa drogi do niego. Kto kocha proces, posiada wewnętrzny ogień. To różnica między człowiekiem wyniku a człowiekiem ognia. Ten pierwszy żyje rzadkimi eksplozjami nagrody, ten drugi znajduje satysfakcję w codziennym powrocie do pracy. Tu przebiega granica między ogniem a przymusem samoudowadniania. Człowiek ognia wraca do pracy, bo ona go wzywa. Człowiek przymusu wraca, bo boi się, że bez niej zniknie. Różnica subtelna w języku, lecz ogromna w skutkach. Przykład Alice Paul i Lucy Burns pokazuje, że skupienie nie musi oznaczać całkowitej ofiary z reszty życia. Można mieć swoje centrum, a jednak nie zamienić egzystencji w wąską rurę doprowadzającą tlen do ambicji. Kultura sukcesu często myła oddanie z dostępnością. Zaangażowanie bywa jedynie instytucjonalnym wydobyciem energii opakowanym w język pasji. W gospodarce opartej na wiedzy pytanie o wewnętrzny ogień jest pytaniem o granice. Współczesny człowiek jest nieustannie pobudzany, lecz rzadko głęboko rozpalony. Prawdziwy ogień wymaga trwania, koncentracji i zdolności znoszenia nudy w imię głębszego porządku. Mistrzostwo wymaga pokory wobec materiału. Forma rodzi się z powtarzania i korekty. Wewnętrzny ogień to miłość do procesu wraz z jego upokarzającą materialnością. Kto kocha jedynie ideę, a gardzi warsztatem, nie posiada ognia. Dlatego w edukacji trzeba ukazać realną materię praktyk. Pedagogika powinna pokazywać nie tylko blask sceny, ale pot, porażkę i milczącą powtarzalność. W biznesie oznacza to odróżnienie motywacji powierzchniowej od głębokiej. Premie czy awanse budują jedynie określone zachowania, a nie ogień. Prawdziwy ogień wymaga poczucia sensu i przekonania, że człowiek nie jest tylko wymiennym modułem energetycznym. Ognia nie da się zadekretować zarządzeniem. Zadaniem przywódcy jest zrozumieć, co w ludziach już płonie, i skierować ten ogień ku właściwej odpowiedzialności. To odejście od przemocy dopasowywania ludzi do wyobrażonego modelu idealnego. Błędem jest awansowanie eksperta do roli, w której straci kontakt z materią. Wewnętrzny ogień nie znosi ciągłej reżyserii. Aby płonąć długo, potrzebuje przestrzeni niewidzialnej. Najważniejsze życie często dzieje się poza kadrem. Z perspektywy etyki wewnętrzny ogień musi być jednak podporządkowany granicom. Dojrzały ogień potrzebuje normy, prawa, sumienia i dialogu. Prawdziwe powołanie nie mówi: wolno mi więcej, bo płonę. Mówi: muszę być dokładniejszy, bo płonę. Ogień bez dyscypliny to chaos, a dyscyplina bez ognia to to mechaniczne posłuszeństwo. Autentyczna troska o jakość pojawia się wtedy, gdy energia zostaje skierowana poza interes własny. Człowiek nie jest projektem samorealizacji, lecz istotą relacyjną. Każdy talent potrzebuje świata, w którym stanie się odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Ogień zamknięty w ego jest jałowy. Dopiero skierowany ku światu staje się produktywny moralnie, społecznie i ekonomicznie. Wewnętrzny ogień zmienia też spojrzenie na starzenie się. Młodość dysponuje energią surową, a dojrzałość oferuje energię skupioną i głębiej zakorzenioną w odpowiedzialnościach. Ogień w późnym wieku bywa mniej widowiskowy, lecz jest bardziej konsekwentny. Należy jednak odróżnić późny ogień od kurczowego trzymania się dawnej tożsamości. Powrót do źródła ma sens tylko wtedy, gdy nie jest regresją, lecz nową formą działania. Jeśli powrót jest jedynie próbą odtworzenia dawnego aplauzu, ogień zamienia się w dym nostalgii. Ogień potrzebuje rytmu, miejsca i konkretnych narzędzi. Kodowanie staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy zostaje przełożone na tryb operacyjny. Bez tego pozostaje jedynie piękną diagnozą pozbawioną infrastruktury. Collins stawia tezę, że być może gaśniesz nie z braku dyscypliny, lecz dlatego, że zbyt długo dyscyplinujesz się do życia niezgodnego z własną konstrukcją. Dyscyplina może stać się narzędziem samokrzywdy, jeśli pracujemy przeciwko własnemu kodowaniu. Kluczowe jest zatem samopoznanie i zrozumienie, do czego jesteśmy skonstruowani. Collins ostrzega przed kopiowaniem cudzych recept. Cudzy ogień może inspirować, ale nie powinien dyktować. Przywództwo powinno chronić różnorodność zamiast wtłaczać ludzi w jeden model człowieka sukcesu. Nie wolno mylić rozwoju z kolonizacją cudzej struktury. Wewnętrzny ogień nie chroni przed cierpieniem, chorobą czy stratą. Sprawia jednak, że po upadku człowiek odnajduje głębsze źródło, by zbudować nową orbitę. Kto zna swój ogień, staje się bardziej odnawialny. W języku Collinsa ogień to próba czasu. Kodowanie bez ognia pozostaje potencjałem, a ogień bez kodowania grozi chaosem. Prawdziwy ogień nie jest kampanią, lecz długim związkiem z procesem, pełnym zachwytu i nudy. Jeśli mimo tego chcesz tworzyć i służyć, być może znalazłeś swoje palenisko. Cliff w rozumieniu Jima Collinsa to wydarzenie, które rozcina trajektorię życia, moment, w którym mapa przestaje zgadzać się z terenem. Cliff zmusza do pytania, kim jestem, jeśli rola, dzięki której rozpoznawałem siebie, przestaje istnieć. Cliffem może być tragedia, ale i sukces. Życie potrafi przesłuchiwać nas zarówno stratą, jak i spełnieniem. Po Cliffie przychodzi mgła. Collins przypomina, że mgła nie jest defektem, lecz naturalnym stanem dezorientacji. Mgła ma wymiar nie tylko psychologiczny, ale społeczny, ekonomiczny i symboliczny. To stan przejściowego rozpadu mapy. Po Cliffie człowiek traci pewność co do swojej tożsamości. Collins przeciwstawia się tu okrutnemu moralizmowi przejrzystości. W rzeczywistości życie często rzuca nas w sytuacje, gdzie pewność byłaby jedynie fikcją. Przyznanie, że nie mam mapy, jest początkiem rozsądku. Pierwszą formą tego doświadczenia jest mgła młodości. Z kolei mgła po Cliffie jest bardziej dramatyczna. Świat nagle przestaje funkcjonować. Między ciosem a nową misją często rozciąga się długi i nieładny korytarz czasu zaprzeczenia, wstydu i lęku. Pojawia się też mgła rozczarowania, gdy świat nie odpowiada na nasze oczekiwania mimo wysiłku. Jest ona upokarzająca, lecz dobra dla dojrzałości. Taka mgła odsłania, czy człowiek kochał proces, czy jedynie przewidywalne sukcesy. Człowiek osiąga cel. Ostu zdobywa uznanie i wpływ. Jednak zamiast szczęścia pojawia się pustka. Sukces może zdominować człowieka równie skutecznie jak porażka, stając się cieniem, który przesłania fundamenty życia. Podobnie działa mgła emerytury. Utrata rytmu i statusu zawodowego często prowadzi do kryzysu ontologicznego, gdy wolen czas okazuje się pustym pokojem. Wszystkie te stany mają wspólny rdzeń. Dawne kryteria działania przestają wystarczać. Wtedy pojawia się zasada etyki mgły. Unikaj wielkich, nieodwracalnych decyzji. W stanie dezorientacji często pragniemy odzyskać kontrolę poprzez gest radykalny. Co bywa najbardziej podejrzane? Mądrość polega na powstrzymaniu ręki przed podpisem, którego jutro nie da się cofnąć. Potrzeba natychmiastowego domknięcia może prowadzić do przyjęcia prostej narracji. Mgła nie jest jedynie emocjonalnym zamętem, to środowisko poznawczo niebezpieczne. W takich warunkach strategia małych kroków nie jest przejawem tchórzostwa, lecz racjonalności. Mgła ujawnia brak zaufania społeczeństwa do faz przejściowych. jest przestrzenią pomiędzy, gdzie dawna forma pękła, a nowa jeszcze nie powstała. Mgła nie jest defektem ani świadectwem słabości. Oznacza jedynie, że system orientacji został uszkodzony przez wydarzenie przekraczające codzienną rutynę. Mgła nie może być usprawiedliwieniem dla wiecznej bierności. Gdy widzisz tylko kilka metrów przed sobą, zrób najlepszy z możliwych następny mały krok. To epistemologia ograniczonej widoczności. Mądrość polega na tym, by nie udawać, że fragmentaryczna wiedza daje prawo do globalnej decyzji. Ruch jest narzędziem poznania, a nie tylko działania. Człowiek może przygotowywać alternatywne źródła tożsamości i sensu. To mądrość prewencyjna. Nie usuwa ona bólu przejścia, ale rozrzedza mgłę. Klif może odebrać formę, ale nie musi odebrać źródła. Jeśli człowiek zna swoje kodowanie, szuka nowej postaci dla tej samej energii. Nie jesteś swoim stanowiskiem ani sukcesem. Jesteś konfiguracją doświadczeń i odpowiedzialności. Dopóki utożsamiasz się wyłącznie z dawną rolą, pozostajesz więźniem ruin. Klif staje się brutalnym nauczycielem antykonformizmu. Wymusza powrót do pytań o to, co robiliśmy z miłości do procesu, a co z lęku przed utratą pozycji. Są straty, które pozostają stratami, bez moralnej elegancji. Dla organizacji lekcja jest prosta. Człowiek nie jest zasobem stale dostępnym w tej samej formie. Zarządzanie, które ignoruje klify, przypomina zarządzanie pogodą przy założeniu, że zawsze świeci słońce. Prawo powinno chronić nie tylko kontrakt, ale i zdolność człowieka do rekonstrukcji po pęknięciu. To konkretne postulaty, czas na decyzję i realna druga szansa. Klif i mgła mają wymiar epistemologiczny. Naukowiec doświadcza ich, gdy upada hipoteza lub zmienia się paradygmat. Fundamentem warsztatu jest tu pokora wobec danych oraz unikanie pochopnych interpretacji. Collins przenosi tę logikę na życie. Życie wymaga hipotez roboczych, a nie dogmatów w panice. Można być wybitnym i jednocześnie zagubionym. Klify uczą pokory wobec losu, mgła zaś wobec własnej niewiedzy. Kto zaakceptuje mgłę, może działać ruchem wystarczająco małym, by nie zniszczyć przyszłości, i na tyle odważnym, by nie ugrzęznąć. To podejście zdejmuje hańbę dezorientacji. Zrób mały krok, rozejrzyj się i zrób kolejny. Właśnie tak wychodzi się z największych pęknięć jako ktoś, kto po prostu nie przestał iść. Metoda małych kroków, określana przez Jima Collinsa jako simplex stepping, to konkretna procedura działania przy ograniczonej widoczności. Gdy nie widzisz całej drogi, nie planuj całego życia. Wykonaj najlepszy z możliwych małych kroków, zatrzymaj się i sprawdź, co odsłoniło się przed tobą. W gęstej mgle wielka wizja bywa formą poznawczej arogancji. A mały krok jest ambicją podporządkowaną rzeczywistości. To filozofia pokory poznawczej. Nie żądaj pewności, której nie da się uzyskać. Poruszaj się iteracyjnie. Sytuacja ta zmusza do racjonalności lokalnej, adaptacyjnej i eksperymentalnej. Współczesne nauki społeczne opisują ten mechanizm jako ograniczoną racjonalność. Herbert Simon wykazał, że realne decyzje częściej polegają na poszukiwaniu rozwiązań wystarczająco dobrych niż doskonale optymalnych. Collinsowskie małe kroki są bliskie tej intuicji. Mały krok ma przede wszystkim wytworzyć nową wiedzę. Dopiero wchodząc w praktykę, dowiadujemy się, czy nasze wyobrażenie miało kontakt z rzeczywistością. Simplex stepping jest zatem metodą antyiluzoryczną. Chroni przed biernością oraz przed paniką. Uznaje niepewność, lecz nie oddaje jej władzy absolutnej. Zasada, by nie podejmować wielkich, nieodwracalnych decyzji we mgle, działa jak osobista klauzula ochronna. Z perspektywy ekonomii małe kroki są strategią zarządzania ryzykiem. Pozwalają pozyskać informacje i zachować opcjonalność. Collins przypomina, by prototypowa biografia, gdy nie masz pełnej mapy. Małe kroki bez refleksji są jedynie chaotycznym dreptaniem. Simplex stepping jest ruchem sprzężonym z interpretacją. Graham była nauczycielką ekonomicznej jasności. Jej siła nie wynikała z nagłej iluminacji, lecz z serii ruchów zwiększających kompetencje i odwagę. To klucz do rozumienia przywództwa. W kulturze dojrzałej lider musi uczyć się szybciej, niż sytuacja zdąży go zniszczyć. Simplex stepping to metoda zarządzania w kryzysie, rytm małych decyzji i korekt. Zamiast teatralnej pewności. Mały krok może być strategicznie przełomowy. Często najważniejsze zawiasy życia skrzypią bardzo cicho. Simplex Stepping, można nazwać praktyczną hermeneutyką siebie. Człowiek interpretuje własne życie przede wszystkim przez działanie. Każdy mały krok jest pytaniem zadanym rzeczywistości. Taka perspektywa chroni przed tyranią wielkich planów. Człowiek potrzebuje raczej kierunku niż pełnego scenariusza. W świecie algorytmów ta intuicja nabiera ostrości. Simplex Stepping jest ludzkim odpowiednikiem aktualizacji modelu. Zbieramy nowe dane poprzez działanie. Metoda małych kroków przypomina podejście eksperymentalne. Mały krok wskazujący błędną drogę może być sukcesem poznawczym. Małe kroki mają również wymiar moralny. Simplex Stepping nie jest tchórzostwem, lecz odpowiedzialnością za tempo i odwracalność ruchów. Etyka małych kroków to etyka ograniczania szkód w czasie niepewności. Podejście to dotyczy także organizacji. Metoda małych kroków w kryzysie to nie tylko pilotaż. I to polityka uczenia się pod presją. Problemy adaptacyjne wymagają ewolucji całego systemu. Lider nie może tu być mechanikiem, lecz kimś, kto pozwala ludziom odzyskać sprawczość. To tempo organiczne, a nie platformowe. Wymaga cierpliwości i wolniejszego metabolizmu, by rzeczywistość zdążyła odpowiedzieć. Uwaga jednak na mgłę intelektualizowaną. Gdy analiza staje się formą uniku, metoda jest tu bezlitosna. Zrób coś realnego. Małe działania przywracają kontakt z własną skutecznością. Są jak paliki wbite w osuwającą się ziemię. W tym miejscu konieczna jest odpowiedzialność. Metoda Collinsa nie zastępuje leczenia ani wsparcia społecznego. Jednym z najskuteczniejszych małych kroków może być uznanie, że nie powinniśmy przechodzić przez tę mgłę sami. We mgle często nie wiemy, co robić, ale możemy zacząć od pytania, z kim rozmawiać. Dobór ludzi jest małym krokiem o ogromnej sile. Metoda małych kroków wymaga trzech rodzajów pokory wobec rzeczywistości, siebie i czasu. Odwaga bez pokory staje się brawurą, pokora bez odwagi zaś bezruchem. Metoda ta jest z natury antyperfekcjonistyczna. Mały krok to zgoda na niedoskonałość poznania i uznanie, że mogę wykonać ruch roboczy, nieostateczny i korygowany. Metoda małych kroków wiąże się z koncepcją return on ludzi, czyli zwrotem ze szczęścia. Aby jednak uzyskać realny zysk, człowiek musi być w ruchu. Wysoki zwrot często wymaga niskiego progu działania, pokory do wykonywania rzeczy zwyczajnych i niewidocznych. To one kumulują zmianę. Wielkie deklaracje spalają tlen, małe kroki budują płuca. W procesie rozszerzania i powracania metoda ta pełni funkcję napędu. Pozwala odnawiać życie bez niszczenia struktur odpowiedzialności, co jest kluczowe w dojrzałości. Życia nie trzeba szarpać, można je prowadzić. W tych obszarach wielkie hasła nie wystarczają. Potrzebne są sekwencje małych, realnych kroków od wsparcia prawnego i psychologicznego po pomoc mentora. Państwo powinno budować schody tam, gdzie biografia pękła. Kluczowa jest różnica między krokiem małym a łatwym. Mały krok może być egzystencjalnym trzęsieniem ziemi. Skala czynności nie zawsze odpowiada skali odwagi. Należy jednak odróżnić krok od kompulsji. Jeśli ruch jedynie zagłusza lęk, jest hałasem. Dlatego niezbędny staje się dziennik widoczności. Simplex Stepping łączy intuicję z empirią, czyniąc życie badaniem jakościowym, rygorystycznym, lecz nie mechanicznym. Podejście to jest bliskie duchowi Collinsa. Człowiek ma być nie tylko bohaterem swojego życia, ale i jego badaczem. Razem tworzą dojrzałą sprawczość. Metoda małych kroków leczy toksyczne porównania. Często zestawiamy własny chaos roboczy z cudzym montażem końcowym. To błąd poznawczy. W biznesie czy prawie małe kroki są kryterium dobrej strategii. Pozwalają zachować opcjonalność i minimalizują koszt błędu. Metoda Collinsa nie jest dogmatem powolności, lecz zasadą działania we mgle. Kluczem jest rozpoznanie warunków. Czy radykalny krok chroni życie, czy jedynie łagodzi lęk przed niepewnością? Ta zdolność rozróżniania stanowi rdzeń dojrzałości. W całym systemie Collinsa małe kroki pełnią funkcję operacyjną. Widzi jedynie fragment ścieżki. I to wystarczy na następny krok. W kulturze obsesyjnie zakochanej w wielkich deklaracjach i lśniących pomnikach sukcesu, najtrudniejszą formą odwagi okazuje się zwyczajną i pokorne iście we mgle. Prawdziwa siła nie polega na posiadaniu pochodni, która oświetla cały horyzont, lecz na zdolności do postawienia jednego małego kroku w momencie, gdy widzi się jedynie własne buty. Być może to właśnie w tej rezygnacji z pychy pełnej wiedzy. Zaczyna się jedyna droga, która nie prowadzi do przepaści.